na zegarach w Polsce godzina 13. Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu.
169 dzień roku, wtorek, 18 czerwca. Wiadomości Radia Maryja, informacje z Polski. 7 pracowników fabryki przyrządów i uchwytów Bison-Bial w Białymstoku podjęło protest głodowy. Domagają się wypłaty zaległych pensji i wznowienia produkcji przez zakład. Głodówka rozpoczęła się po wiecu około 300 pracowników. Związkowcy podkreślają, że załogi nie interesują już zapewnienia o wypłacie zaliczek na poczet zaległych wynagrodzeń. Mówią, że strajk zostanie przerwany dopiero wówczas, gdy zostaną spełnione postulaty załogi. Pracownicy Bison-Bial nie dostają wynagrodzeń od pół roku. Nie ma przełomu w śledztwie w sprawie Stoczni Szczecińskiej, twierdzi prokuratura apelacyjna w Poznaniu. Tymczasem szef MSWiA, Krzysztof Janik, zapowiada rychłe postawienie zarzutów w tej sprawie. Jego zdaniem może się to stać już pod koniec miesiąca. Śledztwo w sprawie Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A. zostało wszczęte na początku maja. Obecnie, oprócz przesłuchań świadków, trwa analiza dokumentów finansowych stoczni. Materiał badają prokuraturze, policjanci ze Szczecińskiego Centralnego Biura Śledczego i Urząd Kontroli Skarbowej. Prokuratura nie wyklucza, że w najbliższym czasie powołany zostanie biegły księgowy. W aptekach jest coraz więcej leków pochodzenia zagranicznego. Aż 65% tych środków znajduje się na listach refundacyjnych Ministerstwa Zdrowia, wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Kontrola, której wyniki przedstawiono wczoraj, miała wykazać, jak przebiega prywatyzacja branży farmaceutycznej. Kontrolerzy negatywnie ocenili brak modyfikacji programu, opóźnienia w jego realizacji, nieskoordynowaną politykę lekową i celną oraz błędy popełnione w trakcie prywatyzacji Polsy, C-Farmu i Herbapolu. Izba uważa, że proces prywatyzacyjny spowodował wzrost udziału leków zagranicznych w polskim rynku farmaceutycznym. Izba krytykuje politykę cenową leków, która pozostawiła głównie w gestii ministra zdrowia i, jak uważają kontrolerzy, była wypadkową realizacji następujących przesłanek: wykonania założenia budżetu państwa i uwzględnienia w nim kosztów na refundację leków oraz zapewnienia rentowności produkcji leków o cenach urzędowych. Z zagranicy. Strategicznym celem Ukrainy jest przystąpienie do Unii Europejskiej i zacieśnienie stosunków z NATO, powiedział prezydent Leonid Kuczma, występując przed nowo wybranym parlamentem z orędziem do narodu. Podkreślił, że dla Ukrainy priorytetowe znaczenie mają stosunki z Rosją, Polską, Niemcami i USA. Kuczma wyraźnie zapowiedział, że celem Ukrainy jest członkostwo w Unii, choć nie wskazał żadnej konkretnej daty. Wyjaśnił, że osiągnięcie tego celu zależy przede wszystkim od samych Ukraińców, ale też od postawy europejskich partnerów. W części poświęconej polityce zagranicznej, tradycyjnie już, Kuczma najwięcej uwagi poświęcił także Rosji. Prezydent opowiedział się za powołaniem rządu koalicyjnego i dopuścił możliwość zmiany obecnego gabinetu Anatolija Kincza, ale pod warunkiem powołania w parlamencie stałej większości. Jest to zdania, że parlament powinien mieć prawo impeachmentu, czyli odsunięcia szefa państwa od władzy, ale i tu postawił warunek. Prezydent musi mieć prawo do rozwiązywania problemu. Rośnie liczba ofiar palestyńskiego zamachu w Jerozolimie. Według ostatnich doniesień zginęło co najmniej 18 osób, a około 50 jest rannych. Stan 6 określa się jako krytyczny. Niemal natychmiast po zamachu na miejsce tragedii udał się premier Izraela Ariel Sharon. Wykluczył w obecnej sytuacji ewentualne powstanie w jakiejkolwiek formie państwa Palestyńczyków. Odpowiedzialnością za atak obarczył władze autonomii palestyńskiej, zapewniając bezpardonową walkę z palestyńskim terroryzmem. Zamachu dokonał Palestyńczyk samobójca, wysadzając się w powietrze w autobusie w godzinę porannego szczytu. W autobusie było wiele dzieci jadących do szkoły. Do przeprowadzenia ataku przyznała się palestyńska organizacja Hamas. Środę, czwartek i piątek będzie w całym kraju słonecznie i bardzo ciepło, wręcz upalnie. Po południu w środę od zachodu nad Polskę nasunie się front atmosferyczny, który może przynieść ze sobą opady przelotne deszczu i burze. Będzie nie tylko upalnie, ale też parno, zwłaszcza na zachodzie kraju. W godzinach południowych wysokie temperatury mogą źle wpływać na osoby wrażliwe. Należy więc ograniczyć przebywanie na słońcu. Były to wiadomości Radia Maryja.
5 tutaj w studio od samego rana, ale nie tylko dziś, wcześniej również posługiwali nasi praktykanci, między innymi pani Agnieszka i pan Robert, ponieważ pan Robert już kończy praktykę, studio i wraca do domu, dlatego bardzo prosimy, aby może kogoś pozdrowił tutaj ze studia.
Chciałem gorąco pozdrowić całą rodzinę, Danutę, Konstancję, Czesława oraz wszystkich bliskich i znajomych, bliskich mojemu sercu. Monikę, Ewę, Marcina, Alę, Martę, Paulinę i wszystkich tych, którzy mnie o to prosili, Olę oraz wszystkich słuchaczy Studium Dziennikarskiego, aby te praktyki minęły im tak samo miło, jak i mnie. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy, a pani Agnieszka jeszcze z nami będzie. Będzie miała okazję pozdrowienia przekazać troszkę później.
Wakacje z dziećmi szansą rodziny. To temat dzisiejszej audycji dla małżonków i rodziców. Redakcja Rodzinna Radia Maryja zaprasza na spotkanie z panem doktorem Jackiem Pulikowskim o godzinie 21.30.
Dziś w naszym dzienniku rząd planuje wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących prac wybranych kobietom oraz dopuszczalnych warunków pracy, w tym kobiet w stanie błogosławionym oraz karmiących piersią. To po skróceniu urlopów macierzyńskich i odebraniu zasiłków porodowych kolejny przykład uderzenia rządzącej koalicji w najsłabszych, kobiety i dzieci. Proponowane zmiany w znacznym stopniu odbiegają od obowiązujących norm polskich. Kobiety na traktory. Jutro w naszym dzienniku. Ilu stoczniowców stocznych w Szczecinie znajdzie pracę w nowej spółce? Upadłość w sądzie. Dziś w naszym dzienniku. Litwa sprzedaje nam prąd. Od wczoraj. Za pośrednictwem rosyjskiej firmy. Dziwi eksport do Polski, która sama jest energetycznym eksporterem. Dziś w naszym dzienniku. Szkoły rolnicze i leśne nie mają pieniędzy. Przekazanie ich pod kuratele samorządów pogorszyło ich sytuację. Członkowie Sejmowej Komisji Rolnictwa chcą, by szkolnictwo rolnicze i leśne nadzorowały resorty rolnictwa i środowiska. Zanikający zawód. Rolnik. Dziś w naszym dzienniku. Manipulacja podręcznikami. Przyzwolenie na różne dewiacje pod pozorem otwartości poglądów. Szokowanie ekstrawagancją. To wszystko można znaleźć w podręcznikach do nauki języka angielskiego. Dziś w naszym dzienniku. Prezydent Kwaśniewski i premier Miller, obwiniając Polaków o mord w Jedwabnem, chcą wybielić zbrodnie rządów komunistycznych. To aparat terroru ich partii zorganizował pogrom kielecki na rozkaz Moskwy w 1946 roku. Wtedy to Ostap Dłuski, kierownik Wydziału Zagranicznego Komitetu Centralnego PPR, napisał listy do komunistycznego ambasadora Polski w Paryżu Stanisława Skrzeszewskiego, żeby zorganizował we Francji oszczerczą kampanię przeciwko Polsce, by publicznie potępić Polaków za pogrom w Kielcach, pisze profesor Iwo Cyprian Pogonowski ze Stanów Zjednoczonych. Niewygodna prawda. Dziś w naszym dzienniku.
Szanowni rodzice, droga młodzieży, biegająca się o przyjęcie na studia stacjonarne, zaoczne i podyplomowe w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. W dotychczasowej prezentacji naszej uczelni mówiliśmy, iż wybór studiów graniczy z wyborem moralnym. Ponadto ważne, jacy będą właśnie nauczyciele akademicy. Dzisiaj zaakcentujemy, że studiowanie nauk humanistycznych oraz społecznych oznacza uprawianie nauk, których rozległość aspiracji jest wręcz nie do określenia, jednocześnie w których istotne jest zauważanie tez fałszywych i oddzielanie ich od prawdy. Nauka bowiem ma być programem życia, projektem społecznej organizacji. Ma stanowić o wartościach ideologii, jest jakby konstytucją świata. Istotne jest zatem, czy uprawianie nauki wiedzie ku zniewoleniu we wszystkich, bez różnicy formach zbiorowego życia, spycha człowieka do świata rzeczy, nieustannie przemocą narzuca swoje zwierzchnictwo, czy też widzi sprawę główną, człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Stwórcy. Intencja programowa studiów, jak to kształtuje się w różnych uczelniach, polega na odróżnianiu godności osoby, jej niezastępowalności od człowieka zredukowanego do czynności, rzeczy, sumy pieniędzy, numeru mieszkania, zdrojowych gestów i tym podobne. Drodzy przyszli humaniści, osoby, które pragną studiować pedagogikę, dziennikarstwo, politykę społeczną. Ważne, do jakich udajecie się uczelni. Czy negacja zła jest w nich zasadniczo fikcyjna, należy do rzadkości, dominuje afirmacja absurdu? Czy też jest to dociekanie ostatecznego sensu, odwaga wartościowania świata, brania na siebie ciężaru, wypowiadania ustaleń z narażeniem na dyskryminację polityczną, oburzenie, potępienie? Szczegółowe informacje o Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 15 pod numerem telefonu 0-56-610-7208. Powtarzam, 0-56-610-7208. Adres uczelni: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, ulica Świętego Józefa 23/35, 87100. Adres internetowy: www.wskspm.edu.pl. Dziękuję za uwagę. Cześć. W tej sytuacji musimy coraz bardziej stawać się uczniami Chrystusa, przemieniać świat, ratować świat i Polskę. Pragniemy, przed chwilą skończyliśmy spotkanie i proszę Państwa, 85 lat od objawień fatimskich. Radio Maria jest różaniec, jest też nieustanny różaniec w Polsce, słuchacze Radio Maria to organizują. I co damy Matce Bożej Miłosnej Górze? Różaniec, tak jak Ojciec Święty dostał kiedyś do roku rodziny, różaniec, obrączek i pierścionka małżeński, na drugi rok Matkę Najświętszą w znaku fatimskim w Radiu Maryja, a teraz damy Matce Bożej Częstochowskiej taki sam różaniec. Nie wiem, czy wszyscy się zgadzają, dostajemy raz po raz obrączki, pierścionki. Wczoraj też dostałem w Radomsku chyba z 2 czy 3, zobaczę teraz, to nawet jeszcze nie zdążyłem zobaczyć. I taki różaniec, i różaniec z ratunkiem dla Polski, dla świata. Zapraszam bardzo gorąco, szanowni, na Jasną Górę. 14 lipiec. Organizujcie, to jest sprawa bardzo aktualna. Proszę koło przyjaciół Radia Maryja, biura Radia Maryja, nie rozpraszajmy się na inne pielgrzymki w tej chwili. Idziemy wszyscy na Jasną Górę, bo ludzie nawet pieniędzy nie będą mieli na to, żeby pojechać tam. Ludzie są coraz biedniejsi. I oczywiście prosimy Was, pamiętajcie o róży dla Matki Najświętszej. Tą różą duchową jest pomoc Radio Maryja, jej radio. I prosimy wszystkich. Patrzymy, ile ludzi przychodzi na Jasną Górę, a ile pomaga, to nawet nie ma 1/10. Nawet 1/50 nie ma. Pamiętajmy o tym. Każdy niech pomyśli o tym.
I to wtedy 13 Msza Święta o godzinie 18.30 Wigilię, a 14 centralna uroczystość. Zaczynamy od 8 rano, już jesteśmy na Jasnej Górze. O 12 Msza Święta. Między innymi będzie piękny koncert maryjny właśnie. Między innymi mam nadzieję, że ta pieśń też będzie śpiewana przez ten sam zespół. Majątku. Wczoraj syndyk zaproponował całej załodze rozwiązania umowy o pracę od 23 czerwca. 3 czerwca Opolski Sąd Gospodarczy ogłosił upadłość należącej do DU spółki Nissan Motor S.A. Widzicie Państwo, tak sprzedawali wszystko, bo zagraniczny przyjdzie i da za darmo. Naiwność do właściwie bezgraniczna naiwność. Polak musi znaczyć mądry, a nie naiwny cpaniak, dając się manipulować. I później tragedie są. Ksiądz prymas Wyszyński mówił wyraźnie, nie pożyczajcie od innych. Nie żyjcie na kredyt. Gospodarność, pracowitość, oszczędność. I tak się dochodzi do wielkich rzeczy. A nie tak jak gospodarka pijaka, który wszystko rozprzedaje. Na antenie Radia Maryja witam bardzo gorąco przewodniczącego NSZZ Solidarnych Zakładów DU Nissan Motor S.A. pana Józefa Pałysa i życzymy panie przewodniczący, żeby ludzie nie załamywali się i żeby coraz silniejsi byli, tak bardzo mądrze silni. Witamy serdecznie.
Witam ojca, witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Tak jak ojciec powiedział, nie ufajmy fałszywym prorokom, obietnicom łatwych zarobków, łatwych prywatyzacji i buńczucznych zapowiedzi o łatwym dobrobycie po sprywatyzowaniu. Przykładem jest właśnie nasz zakład Nissan Motor, który po początkowej euforii dnia 3 czerwca rękoma naszego wymiaru sprawiedliwości została ogłoszona upadłość, która pogrążyła 911 ludzi w totalnym bezrobociu i totalnej beznadziei. Ja osobiście jednak liczę na rozsądek syndyków, z którymi jestem w kontakcie. I zapowiedziałem, że nie pozwolę wraz z ludźmi rozgrabić majątku, który był tworzony przez 50 lat przez naszych i rodziców, i znajomych. Budowana fabryka nowoczesna. Nie pozwolimy, aby ten zakład został zmarnotrawiony. I nawet gdy nie będę już pracował, będę miał pełną kontrolę wraz z ludźmi nad majątkiem zakładu. Syndycy obiecali, że nie jest ich wolą rozprzedanie majątku zakładu i liczę, że dotrzymają słowa. sądzę, że ta upadłość być może nie będzie całkowitą upadłością i powstanie mimo wszystko podmiot, który chociażby połowę ludzi da zatrudnienie ludziom w Nysie Motor. Mam nadzieję, że rozsądek weźmie górę. Biorąc pod uwagę sytuację na dzień dzisiejszy, jaka w kraju się dzieje i tych 136 zakładów, które w tej chwili w Polsce są w stanie upadłości, to jest groza i przerażenie. To jest przestroga dla wszystkich tych firm, które liczą, że prywatyzują i będą cudownie funkcjonować. Ostatnie przykłady, jakie się dzieją w Szczecinie, w Ożarowie, w Cegielskim, w wielu innych zakładach, z tego co mi wiadomo, że jeszcze jakoś tam funkcjonują, ale w każdej chwili ich los może być taki sam jak nasz. Ja mimo wszystko wierzę, że władza się opamięta i rzeczą nadrzędną stanie się człowiek pracy. Nie szybka kariera ludzi, zarządów, ludzi, którzy prywatyzują, gdzie pieniądz bierze górę nad rozsądkiem, nad sprawiedliwością. Los ludzi z Nysy Motor będzie różny. Ja będę się starał ze wszystkich sił, aby nie dochodziło do jakichś osobistych dramatów. Żeby mimo wszystko, mimo tej upadłości, powstał podmiot, który da tym ludziom pracę. Na pewno nie wszystkim, ale liczę na to, że minimum połowa tych ludzi znajdzie zatrudnienie w przyszłym zakładzie, który będzie o wiele rozsądniej gospodarowany i przez ludzi rozsądnych, którzy już nie doprowadzą do takiego stanu, jaki doprowadzili na dzień dzisiejszy. Brak odpowiedzialności za prywatyzację, brak moralnego jakiegoś obowiązku za ludzi, za zakłady, brak później, że tak powiem, kary dla ludzi zarządzających majątkiem powoduje takie anomalie. Zakłady padają, a zarządy, ministerstwa, rady nadzorcze nie ponoszą żadnej odpowiedzialności.
Natomiast bogacą się.
A bogacą się i to straszliwie.
Ludzką krzywdą.
Ludzką krzywdą, niezwykle właśnie ludzką krzywdą. Przykłady wielu dziedzin gospodarki, poczynając od rolnictwa, które zostały dosłownie zmiażdżone, zmiecione. Ludzi, kilkanaście milionów żyje w nędzy przecież w tym kraju. To już nie w ubóstwie, ale w nędzy. Ja widzę po naszym mieście, gdzie przekracza 40% bezrobocia, kim się staną ci ludzie? Nędzarzami. Kraj w środku Europy, szczycący się prawem, demokracją. Do czego doprowadzono? I to ja oskarżam wszystkie rządy, po kolei wszystkich ludzi od 89 roku po dzień dzisiejszy. Nie patrzę, czy to lewa, czy prawa strona, czy środek. Wszyscy ludzie, którzy rządzili w naszym kraju do tej pory, biorą pełną odpowiedzialność za to, co się stało. Chwileczkę, bardzo, chwileczkę.
Tak. Chyba, chwileczkę. Tak, tak.
Jeżeli,
panie przewodniczący, ja bym powiedział, że nie tylko od 1989 roku nie było też myślenia, to były wasalskie rządy po II wojnie światowej.
Ach, ten okres.
To było przygotowanie w te powiedziałbym, inżynierowie świata, tak nazywam to. Oni przygotowują. Komunizm był tylko w rękach masonerii, miał zrealizować pewien etap, a teraz idzie dalej. I na to, tylko na to zło, żeby jakoś zatrzymać światłe umysły i prawe charaktery, to, co Ojciec Święty mówi na całym świecie, przed chwilą, właściwie przed kilkunastu minutami rozmawialiśmy z kapłanem, który bardzo długo misjonarzem pracował w Argentynie, w Brazylii i w Boliwii. Też mówię o tym sytuacji argentyńskiej. Byłem w Związku Radzieckim i stamtąd telefonował, zna świat. I mówi, tylko oprzeć się zupełnie na Chrystusie. To miłosierdzie dane światu na trzecie tysiąclecie z Polski wyszło, ta iskra. I tak oprzeć się na Jego nauce. Nie ma innej drogi, nie da się oderwać od Chrystusa, więc takie umysły i takie charaktery. I ludziom się będzie żyło lepiej. Nie będzie tej tragedii, jak obecnie w Stoczni Szczecińskiej, Bizon Biały w Białymstoku, jak w Niesie, czy w całej Polsce. W Polsce to się dzieje. My to obserwujemy już kilka lat. Jeden przez drugiego rozprzedać, szybko rozprzedać i nic więcej, prawda?
Tak. I ludzka
krzywda. Proszę pana, przepraszam, że tak w niedzielę szedłem tutaj, było takie jakieś tam zespoły, coś. Ja wybrałem się tak koło 12 w nocy z samochodem, mówię, zobaczę Toruń. Proszę pana, pełno młodzieży, dziewcząt z piwami w ręku, biedni ludzie, rozumiem, że chcą mieć radość. Tak, i ludzie, spotykałem ludzi grzebiących na śmietnikach.
Proszę księdza, to jest szatańska radość.
Ludzie grzebiąc na śmietnikach, starsi ludzie, którzy mają emeryturę, rentę, do czego zmierza Polska? Tu trzeba się zastanowić. Przed nami ogromna praca, samozaparcie i wtedy potrafimy wszystko.
Tak, ale Polacy muszą rządzić Polską, proszę się zanawiać.
Tak.
Polacy, czyści Polacy, niestety.
Dokładnie, ale i Polacy, proszę pana, bardzo szlachetni Polacy.
Tak, uczciwi,
uczciwi ludzie. Takich ludzi wokół siebie, aniołów nie znajdziemy.
Oczywiście.
Ale wybierać lepszych od gorszych.
Tak.
Nie tych, którzy lepiej mówią i ładniej uśmiechają się i lepszą manipulację robią. Popatrzeć, kto zrobił skoki na banki, kto zrobił skoki na media.
Oczywiście, to widać.
To, czyje media są w ręku, w czyich rękach, ponad 80% mediów jest nie w polskich rękach.
Tak.
A więc radio, prasa, telewizja, nie w polskich rękach. Także, przepraszam, że tylko wyrazy współczucia, zawsze jak się przejeżdżało przez Nysę, czy było się w Nysie, po drodze były te zakłady Nysa, patrzyliśmy. Naturalnie, że trzeba rozwijać to, ale nie wolno zamykać.
Tak.
Trzeba rozwijać.
Nie wolno tworzyć czegoś nowego, jeżeli coś już istnieje. Po co niszczyć coś, co istnieje, skoro można temu dopomóc? Wiadomo, że na gruzach jest o wiele trudniej budować.
To znaczy,
proszę księdza i drodzy słuchacze, jeżeli stoi zakład nowoczesny, jest możliwość produkowania i nie ma wsparcia po prostu tych kilkunastu milionów, żeby produkcję wznawiać tylko, ogłasza się upadłość tylko po to, żeby pomóc, jak się to mówi, w sprawie politycznej innemu podmiotowi, aby trwał, a ludzi wywala się, że tak powiem, na bruk, bez
proszę
pieniędzy,
Pana, może tylko tak, ja pamiętam, że założycielem tej sekty Muna
tak.
Spotykał się kiedyś z człowiekiem, który był premierem, spod znaku SLD. Spotykał się i w Korei, i w Krakowie. I ludzie tego nie widzą, nie potrafią kojarzyć faktów.
No,
koreańska sekta Muna, bardzo niebezpieczna również od strony pokoju.
Oczywiście.
I proszę pana, IDU. No, nic nie mówię. I co robi IDU w Lublinie, teraz w Niesie, w Warszawie?
I będzie po kolei to robić jeszcze z innymi.
A Polacy naiwni dadzą nam.
Tak.
Trzeba sobie przypomnieć, proszę pana, jak mówił Gomułka kiedyś, jak ludzie chcemy Lwów i Kijów. Mówię, Lwów to macie w zoo od wiele,
tak.
A Kijów to dostaniecie, ile chcecie.
Tak.
No i to trzeba myśleć.
I analogia całkowicie do dzisiejszych czasów zaczyna
oczywiście
powracać.
Idzie, tam był ubiegły wiek, przeżył socjalizm nazistowski, socjalizm marksistowski, który się jeszcze nie skończył, i wskakuje socjalizm liberalny, który poniesie jeszcze będzie o wiele ofiar. I to się zaczynają już ofiary socjalizmu liberalnego.
Tak.
Rób ta, co chce, ta inaczej powiedziane. Kto silniejszy?
Krwiożerczy.
Kto silniejszy, tak.
Typowo krwiożerczy.
Tak, proszę pana.
Szwaniactwo.
To jest, jesteśmy dokładnie rozpracowani, dlatego myśleć, nie dać się manipulować, po owocach ich poznacie. Trzymać się Chrystusa i
ja zawsze też mówię, bez Boga nie ma niczego.
Panie Józefie, serdecznie dziękuję i życzę wszystkim w Niesie, ale w całej Polsce.
Tak.
Życzę dużo światła, Ducha Świętego, dużo cierpliwości, ale rozumienia rzeczywistości i ogromnej wytrwałości w pracy nad poszerzeniem szans dla rodziny, dla człowieka. Bo to jest istotne w tej chwili.
Tak jest.
Dziękuję serdecznie. Bardzo pozdrawiam. Chciałbym zrobić wszystko. Chcielibyśmy wszystko zrobić, żeby ludziom pomóc.
Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam Radio Maryję i wszystkich słuchaczy.
Solidarność to jest miłość.
Tak.
Nie ma solidarności bez miłości.
Jakże często to słowo zaczyna się zatracać.
Tak,
to jest bardzo przykre.
I solidarność była wymanewrowana już na samym początku.
Oczywiście. Gdyby inaczej postępowano.
Tak, również ten rząd AWS-u.
To była wielka pomyłka. Niepotrzebna.
Nie mówię, to myśmy rozmawiali z przywódcami, co robić. Waszemu przywódcy mówię, dlaczego rozsprzedajecie? A tak. Później kupimy.
Tak jest.
Za wszy, tak.
Już nie kupią. To, co zostało stracone, to już nie wróci.
No, a jeszcze wziąć pod uwagę ziemię. Połowa ziem odzyskanych jest pod kontrolą obcych.
I
każda sprzedaż ziemi w Polsce w ręce obce to jest grzech.
I wezmą, taki, proszę księdza, na tanie to. Tak. Na długi to wezmą, wie ksiądz o tym.
Tak.
Na długi to zabiorą. Normalnie tak, zakłady właśnie. Teraz to, co się dzieje z zakładami, później przyjdzie obcy, weźmie za nic.
To jest cały scenariusz, proszę zobaczyć. Cały scenariusz.
Od lat przygotowywany.
Łącznie, no chociażby jedwabne. To był tylko scenariusz, to było po to potrzebne, żeby zacząć żądać odszkodowań. Ponad 60 miliardów dolarów od Polski zapłacić Żydom teraz.
Tak.
I to robi prezydent i inni.
I bardzo wielu ich się niestety ujawniło teraz, proszę księdza.
Tylko żeby ludzie mieli pamięć. Jak widzę, raczej jest słabe myślenie.
Polacy bardzo szybko coś zapominają o pewnych sprawach, proszę. To jest bardzo przykre.
Nie przejmujmy się pracować nad młodzieżą.
No to jest chyba jedyny ratunek.
Pracować nad młodzieżą. Młodzież, żeby nie stracić młodzieży. I młodzieży nie dać w ręce jakichś manipulatorów. Dziękuję z Bogiem.
Dziękuję bardzo. Bóg zapłać z Bogiem.
Państwa, tragiczna sytuacja. Nie możemy się połączyć z solidarnością serdecznych przyrządów i uchwytów Bison i Bial z Białymstoku. Również dzisiaj rozpoczął się strajk głodowy tam. Podobna sytuacja jak w Niesie. Nie możemy połączyć się, proszę państwa, też przewodniczącym NZZ Solidarność Stoczni Szczecińskiej. Widzimy wszędzie umówieni, tyle mogę powiedzieć. Nie możemy się połączyć. Jeżeli nas słyszycie, telefonujcie do pod numer 610-8109. Poinformujcie nas, co się dzieje. Albo 610-8100 kierunkowy 56 do Torunia. Zwracam się do tych, do przewodniczącego Solidarności Stoczni Szczecińskiej, przewodniczącego Solidarności Bison Bial w Białymstoku. To tylko dzisiaj takie fakty. A teraz, proszę państwa, pan doktor Marek Czachorowski. Demografowie biją na alarm. Społeczeństwo polskie starzeje się. Kościół bije na alarm już dużo wcześniej.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Więc może najpierw słówko na temat tej konferencji, która się odbyła. Więc konferencja po pierwsze posługuje się szczególną nowomową, mianowicie posługuje się tym szczególnym zwrotem zdrowie reprodukcyjne. Jest to pojęcie, które znalazło się w dokumentach ONZ-u około konferencji demograficznej w Kairze w 1994 roku. Wykładnia tego wyrażenia podawana przez Światową Organizację Zdrowia obejmuje również prawo do aborcji. W ramach tego pojęcia zdrowia reprodukcyjnego promuje się również legalną aborcję. Oprócz tego oczywiście sterylizację, antykoncepcję, inne jakieś środki kontroli urodzeń. Więc okazuje się, że również polskie środowiska medyczne, które tę konferencję zorganizowały, są pod wpływem owej ONZ-owskiej ideologii, która zmierza w kierunku legalizacji na całym świecie aborcji. Po drugie, warte zauważenia jest także to, że uczestnicy tej konferencji byli całkowicie niereprezentatywni dla polskiego środowiska etycznego, chociaż Polska Agencja Prasowa podaje, że byli tam etycy, no to faktycznie mieliśmy obecność tylko osoby, która pod szyldem etyki uprawia działalność mającą na celu naruszenie fundamentów dobra i zła moralnego. W ramach tej jakoby etyki promuje się aborcję, promuje się demoralizację dzieci w szkołach. Natomiast odnośnie do drugiej sprawy, odnośnie do tej sytuacji demograficznej, to wprawdzie niedawno na ten temat się mówi. Od niedawna się stwierdzał fakt, że Polska jest w katastrofalnej sytuacji demograficznej, podobnie jak ta Unia Europejska jest w niesłychanie dramatycznej sytuacji demograficznej, to jednak te fakty były znane od bardzo dawna. Problem jednak w tym, że mieliśmy i mamy do czynienia z grupą demografów usługowych w stosunku do polityki państwa. W PRL-u mieliśmy demografów, którzy w dalszym ciągu uprawiają tę swoją dyscyplinę, którzy stawiali prognozy demograficzne takie, jakich oczekiwało państwo, jakich oczekiwała aktualna władza. Więc od 1956 roku mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem właśnie jakimś negatywnym demograficznie, a mianowicie po wprowadzeniu ustawy aborcyjnej w 1956 roku zaczęły następować gwałtowne zmiany demograficzne, niekorzystne zmiany demograficzne. W każdym rejonie świata, w którym legalizuje się zabijanie nienarodzonych dzieci, tam mamy do czynienia z gwałtownym spadkiem przyrostu naturalnego. I tak stało się również w Polsce. I biskupi polscy i ci odpowiedzialni demografowie o tym wielokrotnie mówili. Było takie memorandum Episkopatu Polski z 1977 roku, w którym oskarżano m.in. media o tworzenie pewnej sytuacji niesprzyjającej decyzjom prokreacyjnym. Więc o tym wszystkim wiedzieliśmy od dawna. Episkopat upominał się o prowadzenie przez państwo polityki prourodzeniowej, jednak z jakichś powodów państwo PRL takiej polityki nie prowadziło. Prowadziło przeciwnie politykę antyurodzeniową, prowadziło tę politykę rękami Towarzystwa Rozwoju Rodziny od lat 50. I to Towarzystwo Rozwoju Rodziny ma się jak najlepiej w tej chwili. Mamy i katolików, którzy piszą w czasopiśmie tego Towarzystwa Rozwoju Rodziny. Widać, niektórzy uważają, że działalność tego towarzystwa jest pozytywna. A nawet w poprzednim układzie rządowym mieliśmy w ministerstwie stworzoną pewną komisję do spraw tego przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie. Mieliśmy komisję, która składała się w połowie z członków tego Towarzystwa Rozwoju Rodziny, którego, powtarzam, rękoma prowadzono ową politykę antyurodzeniową. Nie trzeba dokładnie przemyśleć, z kim się współpracuje, żeby, prawda, nie promować środowisk, które są odpowiedzialne za tą katastrofalną sytuację demograficzną Polski. Ale nie tylko katastrofalną sytuację demograficzną, tylko i duchową, ponieważ niechęć do rodzicielstwa powoduje jakąś zmianę także postaw moralnych. I o tym chciałbym też powiedzieć, ponieważ wbrew temu, co ten komunikat papu podaje, przyczyną niechęci Polaków do rodzicielstwa nie jest trudna sytuacja demograficzna. W Niemczech, w innych krajach Unii Europejskiej mamy do czynienia z katastrofalną sytuacją demograficzną, chociaż sytuacja ekonomiczna rodzin jest bardzo dobra. Chociaż gdzieniegdzie promuje się tam rozwiązania także antyurodzeniowe, ale w każdym razie ogólnie sytuacja ekonomiczna rodzin jest dobra, natomiast nie ma żadnej chęci do rodzicielstwa. Widać przyczyn tego stanu rzeczy, niechęci Polaków do rodzicielstwa, trzeba szukać gdzieś zupełnie indziej niż w sytuacji ekonomicznej. Oczywiście ta sytuacja ekonomiczna powinna pomagać rodzinom w rodzicielstwie, ale nie tutaj leży główna przyczyna tej niechęci, ogólnej niechęci Polaków do rodzicielstwa. Jakie są to przyczyny? No myślę, że rozpowszechnienie się w naszym społeczeństwie pewnej wizji ludzkiej płciowości nie służy przekazywaniu istnienia, nie służy decyzjom rodzicielskim. Jeśli uwierzy się w tę wizję ludzkiej płciowości, z którą spotykamy się w mediach, spotykamy się na ulicach naszych miast, która jest szeroko jakoś w naszym społeczeństwie rozpowszechniana, jeśli w tę wizję ludzkiej płciowości służącej zabawie uwierzymy, to oczywiście zaowocuje to niechęcią do przekazywania istnienia. Z tak pojętej sfery ludzkiej płciowości dzieci się, najkrócej mówiąc, nie rodzą. W każdym społeczeństwie, w którym ta wizja ludzkiej płciowości się rozpowszechniła, na przykład w starożytnym Rzymie, obserwujemy również zmiany demograficzne, negatywne zmiany demograficzne. W starożytnym Rzymie, gdzie się rozpowszechniły owe obyczaje zaniku poczucia wstydu, jak pisał Seneca, mamy do czynienia również z katastrofalną sytuacją demograficzną. Chociaż próbowano temu przy pomocy pewnych ustaw zaradzić, to jednak Rzymianie, wyższe sfery, były niechętne rodzicielstwu. Dlaczego były niechętne rodzicielstwu? Bo uwierzono, że ciało, ludzka płciowość to sfera służąca zabawie, a nie służąca miłowaniu osoby. A z tak rozumianego ludzkiego ciała dzieci się nigdy nie rodzą, bo po cóż, prawda, po cóż jakby zbierać owoce tak pojętej ludzkiej płciowości. Więc tutaj należy szukać przyczyn niechęci do Polaków do rodzicielstwa, czyli tą przyczyną jest jakaś słabość moralna odnośnie do energii związanej z ludzką płciowością, kobiecością, męskością ludzkiego ciała. Więc jeśli ta konferencja, co wynikało z pewnych referatów, idzie w kierunku promocji w naszym społeczeństwie właśnie edukacji seksualnej, czyli w kierunku promocji tej właśnie wizji ludzkiego ciała, to konsekwencją tego, jeśli ten program się zaszczepi w naszym społeczeństwie, a dysponuje potężnymi funduszami, konsekwencją tego będzie oczywiście dalsze pogłębienie się negatywnej sytuacji demograficznej Polaków. Komu na tym zależy? To oczywiście jest inne pytanie. 2 lata temu w polityce jeden z dziennikarzy twierdził, że pani minister Smereczyńska stara się własne poglądy katolickie narzucić całemu społeczeństwu, bo nie ma żadnej katastrofy demograficznej. Więc katolicy sobie wymyślili tylko ten straszak demograficzny, ale faktycznie chodzi im o zupełnie coś innego. Chodzi im o narzucanie innym, całemu społeczeństwu jakichś własnych opcji na życie. Więc pora na wyciągnięcie także konsekwencji w stosunku do tych dziennikarzy, którzy takie po prostu głupstwa parę lat temu pisali i w ten sposób dezinformowali całe społeczeństwo. Więc myślę, że drogą do przezwyciężenia tej sytuacji jest uwierzenie w to, że kobiecość, męskość ludzkiego ciała to nie sfera zabawy, ale sfera służąca miłowaniu osoby. A niczego więcej nie można obdarować drugą osobę, jak właśnie obdarować no, osobą ludzką, naszym własnym dzieckiem. Więc jeśli uwierzymy w miłość i uwierzymy, że ludzka płciowość służy miłowaniu osoby, to sytuacja demograficzna Polski się zmieni. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo serdecznie panu doktorowi Markowiczu Charowskiemu. Temat demografowy bije na alarm. Społeczeństwo polskie starzeje się, proszę państwa. Trzeba kojarzyć wszystkie fakty. To, co kiedyś mówiliśmy, że Polaków ma być 15-13 milionów, Rosjan 50 milionów, Podrzymski, czyli Rosjanowie, to wymyślili jakieś powiązanie światowe, idzie w tym kierunku. Jak się przeciwstawić, myśleć do właściwych szkół, do właściwych mistrzów posyłać dzieci. Nie tylko, żeby miał magisterium czy doktorat. U kogo ma ten doktorat? U kogo? Na uczelniach też jest wielu ludzi w szkołach dawnych służb bezpieczeństwa, dawnych marksistów, ideologów socjalizmu marksistowskiego. Przeskoczyli w ideologię socjalizmu liberalnego. Myśleć właściwie i sumienia oprzeć na Chrystusie. Proszę Państwa, na antenie Radia Maryja witamy pana Andrzeja Kornosia, członka Prezydium Solidarności Bizon Bijal S.A. w Białymstoku. Witamy bardzo gorąco.
Dzień dobry, niech będzie pozdrowiony Jezus Chrystus. Witam wszystkich w Radzie Maryja i pozdrawiam.
Panie Andrzeju, jak ten Białystok? Białystok też rozprzedawany?
Białystok, mimo że tak się wydaje, że to jest jednak dalej Polska B.
To nie jest niby Polska, tam są bardzo dobrzy ludzie.
To co do ludzi, to tak, zgadzam się z tym, że w centralnej Polsce wydaje mi się, że dalej jest takie przekonanie, że a, co tam, to jest dalej Polska B. Wszystko, cała Polska jest już tak rządzona, w taki sposób są przeprowadzane wszystkie prywatyzacje, że na każdej prywatyzacji pracownicy wychodzą właśnie tak, jak wychodzą. Że najłatwiej uderzyć w pracownika bezpośrednio.
I co dalej? Co Bizon Bijal?
W Białymstoku.
Jeżeli można, wczoraj dowiedziałem się w Radomsku. Podobna sytuacja, też likwidowany zakład. Następny. W wielu miejscach Polski likwiduje się wszystko. Również ziemia idzie pod młotek. Sami Polacy, jak dzieci niekochające matki, sprzedają. Jadę ulicami, drogami polskimi, zum Verkaufen, for sale i tak dalej, pisze w językach obcych, do sprzedaży. No i dokąd dojdziemy? Polityka pijaka. Sprzedać, co jeszcze z domu wynieść, bo on chce alkohol kupić. To jest polityka pijaka. Czy taka rodzina, czy taki dom się ostoi? I teraz wracamy do
Białegostoku. Musimy się zastanowić, że gdzieś jest jakaś granica tego wszystkiego. Tylko teraz pytanie, gdzie i kto ją pokaże. Tutaj musimy się zastanowić, bo każda studnia ma swoje dno. I teraz trzeba zadać sobie pytanie, czy to dno jest mgliste, że my się pogrążamy w tym, czy będzie jakaś możliwość jeszcze odbicia się, przynajmniej od kawałka kamienia, który leży na tym dnie. I tutaj wydaje mi się, że wszyscy Polacy powinni zastanowić się nad swoim postępowaniem. Dlaczego tak się dzieje? Przecież to są nasze rodziny, nasz kraj, nasze zakłady pracy, a no dzieje się tak, jak się dzieje właśnie. Tutaj akurat w Białymstoku 1300 pracowników, prawie 1300, bo to jest oddział w Białymstoku, główny zakład i Bielsk Podlaski i Kolno. Tak policząc, razy 4 osoby w rodzinie, to jest prawie 6000 osób, które są zagrożone utratą miejsca pracy i środków do życia. To jest przykre. I tak jak wspomniałem wcześniej, że wszędzie kartą przetargową między jakimiś tam negocjacjami między bankami, właścicielami, prezesami stają się pracownicy, którzy praktycznie stoją z boku, są okradani nawet z złudzeń, bo akurat w naszym przypadku prezes zarządu metaleksportu publicznie przy pracownikach zebranych przy wojewodzie i na konferencji prasowej u wojewody podlaskiego zadeklarował, że do 10 czerwca będą wyrównane wszystkie należności w stosunku do pracowników, a przypomnę, że prawie już piąty miesiąc nie dostajemy poboru za wykonaną pracę. W tej chwili jesteśmy od 1 czerwca na przestoju, gdzie wcześniej żeśmy pracowali rotacyjnie, czyli każdy musiał przez 3 miesiące wykorzystać 23 dni przestojowego. No i oczywiście płatne po najniższej stawce 4,35 chyba. Także
a więc ile mogli dostać za miesiąc tacy pracownicy?
To są tak śmieszne pieniądze w granicach 700 zł.
A dalej pracujecie?
No właśnie, nie pracujemy.
Teraz już nie pracujecie, ale pracowaliście.
Pracowaliśmy, a w tej chwili oczekujemy na konkretne jakieś tam zapowiedzi, ale naprawdę konkretne, od naszych włodarzy, właścicieli, że
tym
i tym rozpoczynamy produkcję, zakład będzie istniał, jakąś iskierkę nadziei.
A kto jest właścicielem?
Właścicielem jest Metalexport, to jest grupa kapitałowa Metalexportu, a z kolei...
A Metalexport kto to jest?
Właścicielem całej grupy, znaczy większościowym właścicielem, ponad 90% udziałów w grupie Metalexportu ma pan Piotr Bichner.
Kto to jest? Mieszka w Szwajcarii.
Jest to 21. osoba w rankingu wprost najbogatszych ludzi
w Polsce.
Mhm. No jest, tutaj mam przed sobą akurat ten ranking i mogę przytoczyć, że roczne obroty Metalexportu przekraczają 1 mld zł, a Metalexport jest tylko i wyłącznie 5 milionów złotych winny pracownikom, którzy czekają już piąty miesiąc razem z zdesperowanymi rodzinami i dlatego ludzie wymusili na związkach zawodowych, że podejmują ostateczny środek, jaki prowadzi do, no nie wiem, czy to w ogóle coś da, ale strajk głodowy. I od godziny 11 dzisiaj został ogłoszony strajk głodowy. W tej chwili głoduje 10 osób na terenie zakładu. Jest prawie drugie tyle, którzy mają badania zrobione przez lekarza i dopuszczeni do głodówki. Jeśli naprawdę nic się nie rozwiąże w tej kwestii odnośnie konkretnej deklaracji, że zakład będzie istniał, że pracownicy dostaną swoje pieniądze wypracowane ciężką pracą, to podejrzewam, że ludzie będą głodować do wyjaśnienia ewentualnie już do końca. Ja nie wiem, bo już desperacja ludzi jest naprawdę powyżej wszelkich granic i obawiam się, że możemy nie zapanować nad tym.
Może o to chodzi. Może o to chodzi sterującym. Może o to chodzi. Widać, że wszyscy zbliża się w kierunku prowokacji. Tym bardziej uważajmy, bo no, rząd na przykład teraz przygotowuje rząd rządzący, myślę, i Sejm, i Senat, i prezydent przygotowują zmianę ustawy, korekty odnośnie stanu wyjątkowego, również służby specjalne też jakoś się organ wiem jeszcze lepiej, ale nie należy sądzić, że ci ludzie nie mają już tu praktyki i doświadczenia. Ci ludzie, od których wiele zależy, może tak powiem. Panie Andrzeju, ja życzę siły i bardzo, bardzo posiężnego myślenia. Pozdrawiamy tych wszystkich, którzy walczą o chleb, o godność człowieka, o rodzinę. To jest Białystok, Kolno i
Bielsk Podlaski,
czyli to nasze Podlasie, kochane. Które to już? No tak.
Dziękujemy za to, co nam się przyda.
To mają być lasy, tam planują lasy, nawet gdzieś tam, gdzie piękne ziemie buraczane, łomżyńskie. Też słyszałem lasy i będzie miejsce na polowania dla panów, władców Nowego Związku Radzieckiego.
Tak. Może do tego nie dojdzie.
No, podobno wszyscy tego chcą. Jeżeli ktoś inaczej pyta się nawet o ludzi, to jest uważany za złych, ośmieszany w mediach. Przeróżne rzeczy dzieją się. No, myślę o Unii Europejskiej. Jednoczyć trzeba się z wszystkimi ludźmi, ale nie kosztem człowieka. Kosztem własnej rodziny. Kosztem własnej ojczyzny. Nigdy.
Przy obecnej sytuacji i postępowaniu naszych biznesmenów, no, nie wyobrażam sobie działalności w Unii Europejskiej.
No, oni już zaplanowali, proszę pana. To wszystko jest tak zrobione, że Dlatego ludzie muszą myśleć, organizować się. Prymas Wyszyński wołał przed laty. Nie pożyczać, nie żyć na kredyt. Oszczędzać i pracowitość, gospodarność. Tego Polakom zabrakło, uwierzyli naiwnie.
Tylko ja ubolewam, że mentalność Polaków skupia się tylko na wysłuchaniu, nie na wyciągnięciu wniosków, tylko...
I myślą, że ich to nie dotyczy.
Tak. Lepsze. W odpowiednim momencie...
Wolą wszystko, co słodkie, nawet kłamstwa.
Tak.
Ale nie trafią.
Ale w białych rękawiczkach.
Tak, tak. No i będą rezultaty. Trzeba myśleć o dzieciach, o rodzinie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam
gorąco Białystok, Kolno, Bielsk Podlaski. Wszędzie. Szczęść Boże. I całą Polskę, kochani. Proszę państwa, następny temat. W aptekach jest coraz więcej leków pochodzenia zagranicznego, wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Nic nowego, widzieliśmy to. Nie potrzebowało aż wypowiedzi Najwyższej Izby Kontroli. Co z tej wypowiedzi jeszcze? Powiedzieli i robią się wymówcie, a my z tej robimy. Kontrola, której wyniki przedstawiono wczoraj, miała wykazać, jak przebiega prywatyzacja branży farmaceutycznej. Kontrolerzy negatywnie ocenili brak modyfikacji programu, opóźnienia w jego realizacji, nieskoordynowaną politykę lekową i celną oraz błędy popełnione w trakcie prywatyzacji Polfy, Ceframu i Herbapolu. Izba uważa, że proces prywatyzacyjny spowodował wzrost udziału leków zagranicznych w polskim rynku farmaceutycznym. Na antenie Radia Maryja pani poseł Urszula Krupa, która jest w komisji chyba, jak się nazywa, lekarskiej,
medycznej.
Komisji Zdrowia w Sejmie.
Proszę. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja już na ten temat mówiłam w poprzednią sobotę, bo miałam ten raport wcześniej niż PAP i dość obszernie mówiłam, ale może tak w skrócie powtórzę. Około 65% leków znajdujących się na listach refundacyjnych stanowiły leki pochodzenia zagranicznego, a polscy producenci mieli w tym czasie trudności z uzyskaniem niektórych komponentów niezbędnych do produkcji leków oferowanych przez producentów zagranicznych, czytamy w raporcie NIK. Izba kontroluje politykę cenową leków, która pozostawała głównie w gestii ministra i jak uważają kontrolerzy, była wypadkową realizacji wykonania założeń budżetu państwa, uwzględnienia w tym kosztów na refundację leków i zapewnienie rentowności produkcji. W raporcie NIK jest, że rozwój polskiego przemysłu farmaceutycznego miał nastąpić poprzez zniesienie cen urzędowych leków i wprowadzenie marż detalicznych. Tymczasem, jak wynika z kontroli, nie zniesiono cen urzędowych na około 1000 leków produkcji krajowej. Przy okazji powiem, że Ja byłam, napisałam na interpelację w tej sprawie do pana ministra zdrowia, a pan minister odesłał mnie do ministra finansów i do tej pory nie ma zniesionych tych cen urzędowych i do tej pory nie dostałam odpowiedzi. Dalej w czasie objętym badaniami udział